Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Witam bardzo ciepło w kolejnym odcinku Datownika. Jak zapewne pamiętają stali słuchacze, tydzień temu moim gościem był profesor Marek Sioma z Instytutu Historii UMCS i rozmawialiśmy o przewrocie majowym, do którego doszło w Polsce w roku 1926. Wracamy zatem, proszę Państwa, do tamtych majowych wydarzeń sprzed 95 lat. Kiedy pojawia się, panie profesorze, ten moment, kiedy wiadomo, że jednak Piłsudski będzie górą w tym zamachu?
To jest 14 maja. Tego, że 13 maja szala zwycięstwa nie była po żadnej ze stron. To już jest kwestia oczywiście szczegółów, które tam pułki biorą, po której stronie udział. Generalnie jest tak, że 13 maja to się wyrównuje, natomiast już pod koniec 13, właśnie pod koniec dnia 13 maja 26 roku szala zwycięstwa przechyla się na stronę oddziału Piłsudskiego, bo po prostu ich jest więcej. Zaopatrzenie wojskowe, w sensie ludzi, jest dla marszałka bardziej efektywne. Te pułki są po prostu bliżej. To są pułki, chociażby to jest pierwszy pułk strzelców konnych z Garwolina, który zresztą był jednym z pierwszych, który wziął udział w walkach, poza oczywiście pułkami warszawskimi, no bo to jest sprawa oczywista, czy tymi pułkami, tymi oddziałami, które były zgromadzone na ćwiczeniach w Rembertowie, akurat przez przypadek. Więc tu jest bliżej, natomiast oddziały z Poznania czy z Pomorza, te, na które liczono, tak naprawdę zostały zablokowane przez strajk kolejarzy. No, tu rzeczywiście jest kłopot. No oczywiście mówimy o strajku kolejarzy, ale tylko tak się mówi, natomiast tam chodziło o to, że te pociągi po prostu fizycznie nie mogły dalej pojechać. I 14 to jest ten moment, w którym nawet do akcji wchodzą pułki lubelskie. To tak lubelskie w rozumieniu 8, 7 i 9 pułku piechoty, które tutaj właśnie w ramach trzeciej dywizji piechoty na Lubelszczyźnie, czyli Lublinie, Chełmie i Zamościu stacjonowały. One też weszły do walki, ale to już był 14 moment, kiedy tak naprawdę no, mamy koniec de facto całego tego wydarzenia i to już jest kwestia podania się do dymisji czy złożenie urzędu, bo to formalnie
rezygnacja.
Tak, przez Wojciechowskiego, co pociąga za sobą oczywiście złożenie dymisji przez premiera Wincentego Witosa. Generalnie już 15 maja mamy nowy rząd z profesorem Kazimierzem Bartlem na czele.
Czy nie ma pan takiego wrażenia, panie profesorze, że historycy, badacze zamachu przewrotu majowego najpierw mają gotową tezę, a potem dopiero siadają do pisania i naginają rzeczywistość, tamtą rzeczywistość do swojej tezy?
No tu pan redaktor postawił takie trudne pytanie, czy bardzo trudne pytanie. Ja jako historyk no nie chciałbym, żeby tak było. Trudno o tym pisać. To wydarzenie niesie ogromny ładunek emocjonalny. Ta liczba ofiar, te 369 ofiar śmiertelnych, prawie 1000 oficjalnie rannych w tych walkach, to skala jest ogromna. Natomiast co do tej tezy, no rzeczywiście, znaczy mam nadzieję, że tak historycy nie czynią i że rzeczywiście gdzieś na końcu tak im po prostu, mówiąc kolokwialnie, wychodzi z analizy tego materiału, co nie oznacza, że no nie mamy swoich poglądów i przekonań, jeśli chodzi o to, co stało się w Warszawie i w Polsce od 12 do 15 maja 1926 roku.
Co, panie profesorze, zmieniło się przede wszystkim w Polsce po roku 26, tej Polsce, która została przerwana w roku 39?
No, zmieniło się sporo i to nawet bardzo dużo i to nawet bardzo szybko, bo przede wszystkim zwycięzcy dokonali wymiany kadr. Co jest normalne, to robi każda władza w demokratycznym państwie, kiedy się po prostu zmienia. To nic zwyczajnego. My po prostu jeszcze jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nie byliśmy i nie jesteśmy, prawda, do tego przyzwyczajeni. Wymieniono kadry i zaczęto, wprowadzono nowelę sierpniową, o której już chyba wspomniałem.
Tak.
Ona wzmocniła pozycję prezydenta. Czyli generalnie pomysł był taki, musimy zmienić ustrój. To jest w ogóle naczelna zasada, ale, żeby było ciekawiej, musimy ten ustrój zmienić zgodnie z zasadami ustroju, który mamy. Czyli nowela sierpniowa to jest tak naprawdę, to są cztery, tam jest osiem, ale cztery artykuły, które mają jakiekolwiek znaczenie. One po prostu układają na nowo relację prezydenta z Sejmem, wzmacniając jego władzę, chociażby no, kwestia rozwiązania Sejmu przez prezydenta w pewnych okolicznościach. Natomiast ona nie zmienia całego ustroju. Ustrój zostanie zmieniony dopiero w Konstytucji z 1935 roku i to jest główny cel. Ale znowu to pokazuje, ta droga do Konstytucji 1935 roku pokazuje jedną rzecz, że Piłsudczycy de facto nie idą do zamachu. To jest teza przeciwko temu, że zamach był przygotowany, bo oni nie mają gotowej Konstytucji. Gdyby przygotowywali bardzo koherentny plan działania, to poza działaniami wojskowymi, zdobycie władzy, mieliby również bardzo konkretne działania, jeśli chodzi o sferę polityczną. A Piłsudski nie rezygnuje parlamentu. Parlament dotrwa do końca swojej kadencji. Piłsudski też nie stosuje represji wobec uczestników. Ten słynny rozkaz 22 maja, który tam, no poza czterema oczywiście osobami, poza czterema generalami, a ten rozkaz, który mówi o tej krwi i sercu żołnierza, które to skrwawiło, prawda? Ale on tam mówi, okej, dobrze, wykopaliśmy dół, ale teraz ten dół musimy zakopać między sobą, bo inaczej to po prostu do niczego nie doprowadzi. Co nie znaczy, że w realu, tak zwanym realu, szczególnie po 28 roku, nie następuje wzmacniania władzy. Znowu to się nazywa tak pięknie pełzający autorytaryzm. I coś takiego jest, to jest taki pełzający autorytaryzm, zresztą to są właśnie zmiany w sądownictwie, to są zmiany w administracji, to jest takie przekonywanie społeczeństwa, że ta silna, efektywna władza jest lepsza niż ta właśnie, w cudzysłowie, nieefektywna, słaba, parlamentarne gadulstwo. A średnia rządów jest bardzo podobna przed i po zamachu, tylko że przed wynikało to z tego, jaka była koalicja, a po wynikało to z woli po prostu marszałka Józefa Piłsudskiego albo z okoliczności. Jak Piłsudski chce zrobić wybory w 28 i w 30 roku, to zostaje premierem. To widać, prawda? Czy to widać, że on bierze na siebie odpowiedzialność. To jest człowiek, który nie unika tej odpowiedzialności. To jest też jego wielkość. Nie, on się nie chroni gdzieś tam, prawda, w Belwederze czy w Sulejówku. Nie udaje. To jest człowiek, który bierze władzę w swoje ręce, tak? Wszyscy, znaczy historycy, którzy badają ten okres, oczywiście doskonale wiedzą, że nie on jest efektywnym kierownikiem rządu, bo tę funkcję de facto pełni wicepremier Kazimierz Bartel, tak. ale to on zostaje premierem. To on zostaje szefem rządu, to on podpisuje decyzje, tak? To on bierze odpowiedzialność, czy polityczną, czy prawną, bo przecież mamy później Trybunał Stanu Gabriela Czechowicza, prawda? De facto to jest Trybunał Stanu dla Piłsudskiego. To nie jest dla Czechowicza, to jest dla Piłsudskiego Trybunał, tylko że no, jego nie można było postawić, tak? Znaczy figura była za duża, żeby próbować ją na tej szachownicy zwanej Rzeczypospolita przewrócić. I to jest też jego wielkość. Znaczy, tak jak podkreślam, to są zmiany, które idą w kierunku państwa autorytarnego, silniejszej czy silnej władzy jednostki. Tak też jest krojona konstytucja. Ona jest pisana dla Piłsudskiego. To jest paradoks kolejny, że w momencie, kiedy weszła, Piłsudski umarł. Znaczy nawet nie o to chodzi, że umarł. Chodzi bardziej o to, że nikt nie potrafił się zreflektować. W zasadzie ci, którzy tworzyli konstytucję, że kiedy ją przyjmowano 26 stycznia 1934 roku w Sejmie, to nie było refleksji na tym, że marszałek jest bardzo poważnie chory. Oni tego w ogóle nie brali pod uwagę. Dla nich ten człowiek miał żyć jeszcze długo i miał budować tę Polskę według własnego wyobrażenia, tak? Ale według też konstytucji, to zostało tam umieszczone. I to jest trochę przerażające, że nikt o tym w ogóle nie pomyślał. Ale musieli wiedzieć, w jakim ciężkim stanie zdrowia jest wtedy Piłsudski. On się w zasadzie nie pokazywał publicznie. Polityk, który się nie pokazuje publicznie, no, daje do myślenia. No, dzisiaj może nawet bardziej, bo telewizje go nie pokazują, prawda? Wtedy to jednak tak nie funkcjonowało.
No tak, zupełnie inaczej wyglądały media w tamtych czasach, to prawda.
Tak, ale z drugiej strony temu kiedyś służyły wywiady i to, co było na przełomie 20 i 30, kiedy więcej od 20, tak naprawdę od początku drugiej RP, gdzieś mniej więcej do początku lat 30, kiedy Piłsudski jest absolutnie aktywny, to widzimy na przykład w jego pismach zbiorowych, jak dużo jest jego tekstów do roku 30-31, jak mało jest tekstów po roku 30-31. To jest brak tej aktywności. To my dzisiaj to po prostu widzimy. my to dzisiaj po prostu widzimy w telewizji, tak, że jakiegoś polityka czy w mediach innych nie ma, natomiast wtedy widzimy to po prostu w tych wywiadach, których po prostu nie ma. Tego nie uwzględniono, tego nie wzięto pod uwagę i powstała konstytucja dla Piłsudskiego bez Piłsudskiego.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Jak Europa zareagowała na zamach majowy? Pamiętam, że czytając książkę Maxa Hastingsa Rozpętało się piekło, książkę o II wojnie światowej, byłem troszeczkę zszokowany w pierwszych sekundach po przeczytaniu zdania, że kiedy Niemcy napadli na Polskę, Polską rządziła wojskowa junta. Więc jak wtedy reagowano po roku 26, po tych dniach majowych na to, co wydarzyło się w Polsce?
Sam zamach majowy nie wywołał większych reakcji, a w zasadzie żadnych reakcji. I co ciekawe, nawet w Związku Radzieckim. Tutaj praca profesora Wołosa o Piłsudskim, Dmowskim i dyplomacji sowieckiej wobec kryzysu w latach 23-26. Ona obnaża, to jest na źródłach rosyjskich napisana, czy sowieckich praca, ona obnaża po prostu, no niestety niekompetencję Sikorskiego tak naprawdę, który się posłużył tym argumentem sowieckim, że Sowieci chcą wkroczyć. Być może Sowieci będą chcieli wkroczyć do Polski, jeśli ta wojna będzie trwała dłużej. Być może gdyby rzeczywiście ten konflikt trwał w miesiące czy lata, to pewnie może by się wtedy ogarnęli, natomiast w ciągu tych trzech dni nie stało się nic. Dyplomacja sowiecka zachowała się bardzo spokojnie. Zachowała się bardzo spokojnie dyplomacja niemiecka. Można powiedzieć, tutaj Republika Weimarska też nie zareagowała, czyli nie ma żadnych interwencji strony państw ościennych. Przyjmuje się to jako rzecz wręcz naturalną. Można nawet powiedzieć, że takim potwierdzeniem, że się nic nie stało, było miejsce Polski w Radzie Bezpieczeństwa Ligi Narodów. Kiedy w 26 roku w kwietniu weszły Niemcy, no wiadomo, potem był zamach, więc tutaj Polski trudno było przyjąć, ale w 27 roku zwolniło się miejsce takiego niestałego członka w Radzie Ligi Narodów i Polska to miejsce otrzymała, więc no, z punktu widzenia dyplomacji zachodniej, tej polityki międzynarodowej, naprawdę nie wydarzyło się nic. To był krótki refleks, który gdzie się wydarzył. Zresztą zamach wpisywał się w jakimś mierze w to, co działo się w ówczesnej Europie. Pamiętajmy, no mamy Włochy Mussoliniego, o których mówię, mamy Hiszpanię Primo de Rivera, tak? Mamy Piłsudskiego, za chwilę będziemy mieli Litwę. Tendencje, które w ówczesnej Europie występują. Presja i jeszcze raz presja. Czyli z perspektywy międzynarodowej zamach nie ma żadnego znaczenia. Przyjmuje się nowe władze polskie, są uznawane przez świat. Nikt nie protestuje, że się to dokonało. To jest zewnętrzna sprawa naszego państwa.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem w Datowniku był profesor Marek Sioma z Instytutu Historii UMC. Dziękuję pięknie.